Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Informacje z kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje mądrą strategię energetyczną, która jest oparta między innymi o rodzime źródła, podkreśliła premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w otwarciu nowego bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Gorzów.
Konsekwentnie realizujemy od początku istnienia rządu Prawa i Sprawiedliwości mądrą strategię energetyczną opartą na dwóch przesłankach. Po pierwsze, bezpieczeństwo energetyczne. A bezpieczeństwo energetyczne oznacza, że chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasze własne źródła. I druga przesłanka, konkurencyjność i nowoczesność. To, co będzie sprawiało, że polska energetyka będzie oparta właśnie o nowoczesne technologie, dająca miejsca pracy, bezpieczna i czyste technologie, które będą chroniły również nasze środowisko. Ten plan, który jest konsekwentnie realizowany od ponad roku, dzisiaj możemy zobaczyć w tym wymiarze faktycznym właśnie tutaj.
Wiceminister energii Michał Kurtyka zapowiedział wsparcie rozwoju sieci ciepłowniczych i kogeneracji.
Inwestycja opiera się zarówno o produkcję ciepła, jak i o produkcję energii elektrycznej. Z tej samej jednostki paliwa mamy zatem podwójny efekt. I ten podwójny efekt to jest akurat w wypadku Gorzowa, na to się składa jeszcze jeden efekt, jakim jest możliwość zapewnienia gazu dla tego bloku gazowo-parowego z lokalnych źródeł gazu, z oddalonej około 60 km stąd kopalni gazu zaazotowanego. Także to jest bardzo kompleksowa, bardzo ciekawa z perspektywy rozwoju przemysłu i rozwoju lokalnego w Gorzowie inwestycja.
Nowy blok w elektrociepłowni Gorzów wybudowało konsorcjum niemieckich firm. Umowa na budowę instalacji i obiektów pomocniczych opiewała na 562 miliony złotych netto. Ponadto zawarto umowę na serwisowanie instalacji. W ciągu 12 lat będzie to kosztowało 124 miliony złotych. Chcemy dać Warszawie szansę, by stała się ważnym podmiotem na mapie Europy, powiedział poseł Jacek Sasin, odnosząc się do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Według projektu miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa, obecne miasto stołeczne Warszawa, składająca się z 18 dzielnic. Poseł Jacek Sasin zaznaczył, że ustawa metropolitalna jest dobrą ustawą. Podkreślił, że wszystkie gminy zachowają niezależność. Władze gmin będą wybierane na dotychczasowych zasadach.
Ta ustawa nie dotyczy jakichkolwiek zmian samorządności na poziomie tym podstawowym gminnym. Chcemy, aby dać Warszawie szansę na to, żeby stać się ważnym podmiotem na mapie Europy, ważnym graczem o inwestycje, bo inwestycje chętnie lokowane są, te wielkie inwestycje w tych mocnych centrach. Chcemy, żeby Warszawa taką szansę otrzymała, żeby mogła się rozwijać równomiernie, dać jej taki oddech nowych chociażby terenów inwestycyjnych, które właśnie w tych bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszej Warszawy się znajdują z wielką korzyścią dla mieszkańców, z tymi ułatwieniami, o których mówiłem, jesteśmy przekonani, że to jest dobre rozwiązanie dla Warszawy.
Projekt krytykuje jednak część samorządowców i opozycji. W ich ocenie jest to zabieg mający na celu przejęcie władzy w aglomeracji warszawskiej. Projekt PiSu przewiduje powołanie Rady Metropolii złożonych z 50 przedstawicieli gmin i dzielnic Warszawy. Rady Powiatu miałyby zostać zlikwidowane. 14 lutego szefowa MEN Anna Zalewska podpisze nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Jak potwierdziła minister edukacji, podstawa przeszła już etap konsultacji. Obecnie trwają ostatnie poprawki.
Resort edukacji zapewnia, że polska szkoła będzie gotowa na wdrożenie nowej podstawy. Na czas gotowe mają być m.in. podręczniki uwzględniające zmiany. Podstawa ma ułatwić uczniom wdrożenie się w zreformowany system edukacji. W nowym programie nacisk położono m.in. na pracę własną ucznia oraz rozwijanie umiejętności problemowego myślenia. Najistotniejsze zmiany dotkną nauczanie w czwartej klasie szkoły podstawowej. Minister Anna Zalewska podkreśla, że resort przy nadawaniu ostatecznego kształtu nowej podstawie programowej przeanalizuje uwagi zawierające merytoryczną krytykę.
Eksperci i dzisiaj, i w sobotę będą podsumowywać te uwagi po to, żeby znalazły się w raporcie, który będzie dostępny. Podstawy programowe to nie program i nie podręczniki. To rzeczywiście określone wytyczne, które mają służyć nauczycielowi do napisania programu, równolegle wydawcom do napisania podręcznika. Jednocześnie każda uwaga merytoryczna jest analizowana. Mamy zespoły ekspertów, to oni decydują, to oni piszą podstawy programowe. Również te negatywne opinie, ja je nazywam krytycznymi, są analizowane.
Nowa podstawa programowa obowiązywać będzie od przyszłego roku szkolnego. Wtedy też w życie ma wejść zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii wyborczej reforma edukacji. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Razem można zapewnić sobie pokój i bezpieczeństwo, powiedział szef MON Antoni Macierewicz po spotkaniu ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie z Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali w Niepołomicach między innymi o sprawach dotyczących stacjonowania na flance wschodniej amerykańskich wojsk, a także Wyszehradzkiej Grupie Bojowej. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że grupa rozpocznie dyżur w roku 2019.
Ustaliliśmy jej strukturę, działanie, a także zleciliśmy sztabom generalnym ich partykularne, szczegółowe, ustalenie szczegółowej struktury, również jeżeli chodzi o sprawy związane z wzmocnioną obroną europejską. Również w tej sprawie mamy takie same zdanie, podkreślając, by w żadnym wypadku te plany i konieczne współdziałanie nie dublowało i nie wchodziło w jakieś interferencje z działaniami NATO.
Szef resortu obrony podkreślił, że NATO jest systemem, który gwarantuje nam pokój i bezpieczeństwo. W Radiu Maryja dalsze informacje. W czwartek obchodziliśmy święto ofiarowania pańskiego. Tego dnia przypada też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił ojciec święty Jan Paweł II w 1997 roku. W tym roku towarzyszyło mu hasło Wczoraj, dzisiaj i jutro życia konsekrowanego w ewangelizacji. Ewangelizacja jest jednym z najważniejszych zadań osób konsekrowanych na dzisiejsze czasy, podkreśla ksiądz biskup Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Jeżeli Pan Jezus wezwanie zostawił Kościołowi, to zapewne Duch Święty, którego dał Kościołowi, będzie ten Duch Święty szukał takich sposobów, żeby to dzieło ewangelizacji w dalszym ciągu było realizowane. I zapewne musimy być pełni, prawda, optymizmu, iż patrząc w przyszłość, że to zadanie będzie podejmowane przez te wspólnoty zakonne, które są dzisiaj, ale przecież Duch Święty tchnie, kędy chce. Jeżeli uzna za potrzebne, pewnie powstaną nowe wspólnoty, nowe zgromadzenia, które będą tę jego misję realizowały.
W Polsce jest obecnie blisko 180 zakonów i zgromadzeń zakonnych, do których przynależy ponad 32 tysiące osób. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w Watykanie mszy świętej z udziałem przedstawicieli Instytutów Życia Konsekrowanego i Wspólnot Życia Apostolskiego. W homilii papież przestrzegał przed pokusą przetrwania, która, jak wskazywał, czyni życie konsekrowane bezpłodnym. Polscy parlamentarzyści już po raz 28 pielgrzymowali do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej. W kaplicy Cudownego Obrazu sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Stajemy obecnie wobec wielorakiego sprzeciwu względem Chrystusa, wskazywał podczas homilii ksiądz arcybiskup. On jednak, jak mówił do zgromadzonych w kaplicy parlamentarzystów, w dziele zbawienia może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Uchwyćmy się tych słów. Nie jesteśmy sami w każdej próbie. Bóg jest z nami, ale wymaga wysiłku i współpracy. Nie może nas zbawić bez nas. Zatrzymajmy się więc na chwilę przed owymi próbami, które przeżywamy, a które Jan Paweł II ośmielił się nazwać gaszeniem światła nadziei we współczesnym świecie. W adhortacji o Kościele w Europie uczył nas. Wszelka antropologia, a więc nauka o godności człowieka bez odniesienia do Boga, jest niszczącym kłamstwem, a wówczas każdy człowiek jest dla siebie prawem i normą, co prowadzi do samopogardy, agresji i samounicestwienia.
Przed Eucharystią parlamentarzyści przekazali akt uchwały ustanawiającej rok 2017 rokiem jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Przed tron Królowej Polski politycy przyjeżdżają co roku. To czas szczególnej modlitwy, refleksji i zawierzenia ważnych dla Polski spraw Maryi. Z Częstochowy parlamentarzyści tradycyjnie udają się do Piotrkowa Trybunalskiego. Tam modlą się przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej, która w roku 2007 została ogłoszona patronką parlamentarzystów polskich. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto dalsze wiadomości. Mobilny, podświetlany billboard z napisem Death Camps Were Nazi German wyruszył z Wrocławia do Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii. Billboard, który zamontowano na lawecie ciągniętej przez samochód osobowy, powstał między innymi z inicjatywy Fundacji Tradycji Miast i Wsi. Akcja jest protestem przeciwko używaniu przez zagraniczne media kłamliwego sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zwraca uwagę na dużą potrzebę wychodzenia Polaków poza granice kraju i mówienia o prawdzie historycznej.
Jeżeli my chcemy przekonywać, że to nie polskie obozy koncentracyjne, czy śmierci, czy zagłady były na naszych ziemiach, co dla nas jest oczywiste, ale jak widać nie dla wszystkich mediów na świecie, to musimy z tą wiedzą historyczną wychodzić poza granice naszego kraju i poza polskie media. I dlatego mnie jako społecznika najbardziej cieszy, że w to się masowo włącza mnóstwo internautów, w tym ludzi bardzo młodych, a oni sypią jak z rękawa bardzo ciekawymi pomysłami i takim właśnie pomysłem jest ów podświetlany billboard mówiący o niemieckich obozach koncentracyjnych, oczywiście w języku angielskim, zapewne niemieckim, skoro to jedzie do Berlina.
Billboard pojedzie do Mainz, Wiesbaden, Bonn, a następnie do Brukseli, Londynu, by ostatecznie w niedzielę dotrzeć do Cambridge. Organizatorzy akcji chcą zatrzymać się między innymi pod siedzibą CDF w Wiesbaden. Na billboardzie o rozmiarach 3x6 metrów widnieje brama obozu Auschwitz, w którą wpisano kontur jednoznacznie kojarzący się z postacią Adolfa Hitlera. Obok grafiki widnieją napisy Death Camps Were Nazi German oraz CDF Apologize. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.